Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Tytuł książki, którą dzisiaj chcę przedstawić, to Między słowem a obrazem. Eseje o twórczości Jerzego Nowosielskiego, księdza Henryka Paprockiego. Tytuł ten można by było nawet przekształcić na inny. Między przyjaciółmi. Otóż książka powstała jako plon trwającej kilkadziesiątków lat przyjaźni między Jerzym Nowosielskim i jego żoną Zofią, a księcem Henrykiem Paprockim. Chociaż oboje są, różnią się o całe pokolenie. Skąd ta przyjaźń? Została odziedziczona po przyjaźni Nowosielskiego z ojcem Jerzym Klinkerem. A jak wiemy, ojciec Jerzy Klinker jest teściem ojca Henryka Paprockiego. Jacy to są przyjaciele? Obaj myśliciele. Nowosielski, artysta, ikonopisiec. Paprocki, duchowny, autor wielu esejów, książek. To spotkanie okazało się bardzo płodne. Książka została świeżo wydana i otwiera nową serię wydawniczą Akademii Supraskiej, która dotyczy dawnych i współczesnych problemów. Ta przyjaźń powiązała obie rodziny. Kwitła na niwie duchowej, intelektualnej, także podczas wielu wspólnych wakacji spędzanych w Polsce, ale też na Słowacji, we Francji, podczas wizyt w Krakowie i Warszawie, nocowania, długich rozmów, podczas towarzyszenia na wielu wystawach Nowosielskiego, nawet przy wspólnym malowaniu. Zadziwię, ale tak było. Ksiądz Henryk kładł jednolite tło pod malowidła Nowosielskiego w Dolnej Cerkwi w Warszawie na Woli. I tę lekcję bardzo sobie ceni. Przyjaźń zaczęła się w Krakowie w 1947 roku w przypadku ojca Klingera i trwała aż do śmierci księdza Jerzego Klingera do 1976 roku, czyli prawie 30 lat. Potem przedłużona przez rodzinę Paprockich. Ta przyjaźń obdarzyła Nowosielskiego i przyjaciółmi Klingera, poetami, twórcami polskiej kultury, pisarzami, czyli z Jarosławem Iwaszkiewiczem, księdzem Janem Twardowskim, Czesławem Miłoszem, Leonem Gomulickim, Marią Kasprowiczową, także witrażystami jak Adamem Stalony Dobrzańskim. I tak tworzyło się silne środowisko intelektualne, myślicieli, twórców, wzajemnie się inspirujące. Dlaczego ksiądz Paprocki zdecydował się wydać tę książkę? Ona nie jest pisana z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień, bo był rok Nowosielskiego, bo mówiło się o Nowosielskim bardzo wiele, pokazywało się jego wystawy, wydawało się o nim albumy, więc trzeba było się wpisać w wspólną zbiorową pamięć. Nie. Książka powstała dlatego, że ksiądz Henryk wiele lat obserwował twórczość Jerzego Nowosielskiego, robił z nim wywiady i przez dziesiątki lat jego teksty były umieszczane w różnych pismach i książkach. I oto, gdy przyszedł rok Nowosielskiego, wiele osób prosiło o jakiś tekst księdza Henryka. Więc padł na pomysł, że najlepiej to zrobić, jeżeli umieści je w jednym tomie. I tak powstała, powiedziałabym, bardzo ludzka książka, o której profesor Uniwersytetu Warszawskiego Aleksandra Sulukowska-Bełczowska z Instytutu Historii Sztuki, która tą książkę recenzowała, powiedziała, że w zalewie publikacji związanych z rokiem Nowosielskiego ta pozycja absolutnie się wyróżnia. Widać w niej żywego człowieka. Nie ma takiego widzenia artysty na piedestale i z powtarzaniem czasem nawet nudnych już określeń i nawet komunałów. Ale ta ludzkość wynika właśnie z bliskiego kontaktu obu twórców. Została książka, co jest bardzo cenne, uzupełniona listami, korespondencją pisaną między Jerzym Nowosielskim i jego żoną Zofią, a księdzem Henrykiem i jego żoną Marią Paprockimi. Ileż w nich codzienności, ale i refleksji, okruchów historii, choćby w liście pisanym z 13 lipca 1983 roku przez panią Zofię Supraśla. Cytuję. Tu działa energicznie młodzież przy burzeniu fundamentów cerkwi. Dodam, chodzi o początek rekonstrukcji cerkwi Bohowieszczyńskiej. I jeszcze z tego samego listu. Miasteczko całe w ogrodach różanych, skwerach i rabatach na uliczkach, pośród lipi, jarzębin, kwiatów, tyle i takich, co się przed wojną widywało. Chyba współzawodniczą o to, kto piękniej urządzi otoczenie domu. Dużo starych, parterowych, drewnianych domów z okiennicami i wysokimi dachami, ale niestety mnóstwo już i nowego budownictwa, które zmienia charakter harmonijny i kojący starego Supraśla, lasy z malinami, piękne stawy komosy. Albo inny list pisany przez Jerzego Nowosielskiego, Kraków, 5 sierpnia 85. Byłem w Sanoku i nawiązałam znajomość z biskupem A. Chodzi o arcybiskupa Adama Dubeca. Twierdzi, że mu z nieba spadłem. Chce budować cerkiew w Gorlicach. Jest już pozwolenie. Ja proponuję kopię architektoniczną dobrej cerkwi łemkowskiej. Do tego celu uniknąć architektów. Zwykły budowniczy to zrobi. Jak wiemy, powstała w Gorlicach cerkiew w zupełnie innym stylu niż łemkowskie. Teraz, według myśli krakowskiego artysty, buduje się taką cerkiew w niedalekim Gładyszowie. Jest piękna, drewniana kopia łemkowskiej. Nowosielski cieszy się na pewno w niebie. Henryk Paprocki w tej książce odsłania geniusz artysty. Ale ten geniusz nie zawiesza w próżni, tylko osadza głęboko w jego doświadczeniu. A tym skrajnym dla Nowosielskiego młodego, wchodzącego w dojrzałość, był widok z okna szpitalnego pokoju we Lwowie, gdzie leczono mu ostrą postać reumatyzmu. Z okna widział likwidację getta, wszystkie okropności tego świata, niemowlęta rozbijane o ścianę. Dlatego potem miał silne poczucie istnienia zła w świecie. Ono go paraliżowało. nie mógł z nim poradzić. Była to świadomość, że żyjemy w rzeczywistości, która jest z gruntu zła i że człowiek musi bardzo się starać, by nie ciągnęło go zło poprzez uleganie demagogicznym hasłom. Wręcz uważał, że człowiek jest gorszy od najgorszego zwierzęcia, bo zwierzę zabija, żeby przeżyć, a człowiek zabija z innych powodów, na przykład w imię ideologii. To spowodowało taką traumę, że wszedł w okres ateizmu. Ale jak później mówił, oczyszczającego z infantylnych pojęć na temat świata i Boga. I kiedy powrócił do religii, stał się człowiekiem głęboko wierzącym. Co widać w tym, co namalował i co napisał. Jego głębie wiary oddaje przede wszystkim tom jego rozmów ze Zbigniewem Podgórcem, Mój Chrystus. Chrystusa odbierał jako osobistego Zbawiciela. Wierzył tylko Chrystusowi. Ufał Mu. Wierzył, że tragizm egzystencji wynika z katastrofy grzechu pierworodnego, właściwie z podwójnej katastrofy, która miała miejsce na początku naszej rzeczywistości. Najpierw był upadek aniołów, a ten pociągnął za sobą upadek człowieka. Żyjemy więc w stanie upadku, a rzeczywistość to jest jeden wielki Auschwitz. Dlatego był pesymistą, jeśli chodzi o naszą empiryczną rzeczywistość. Ale był optymistą eschatologicznym przyszłego wieku. A to miało ogromny wpływ na jego widzenie sztuki. Uważał, że myślenie logiczne, dyskursywne w pewnym momencie przestaje wystarczać. I tam, gdzie ono się kończy, zaczyna się sztuka, literatura, poezja. A jej posłannictwem jest przemienianie człowieka. Dlatego uważał, że każdy prawdziwie wielki obraz musi spaść z nieba. Musi nastąpić przekroczenie naszych ograniczeń czasowo-przestrzennych i intelektualnych. Zwyczajnie pojawić się iskra Boża w człowieku. I dopiero wtedy ma szansę powstać arcydzieło. Nowosielski ubolewał nad upadkiem sztuki. A ten w naszych czasach widać i w sztuce sakralnej świeckiej. Chociaż on tego podziału nie lubił, wolił mówić o jedności sztuki. Brak sztuki w kościele uważał za rodzaj kalectwa, bo autentyczne dzieła sztuki pozwalają na przekroczenie ograniczeń intelektualnych i wprowadzają w świat przeżyć trudnych do zdefiniowania, intuicyjnych. W rozumowaniu bowiem jest granica i poza nią nie zrobimy ani kroku, bo rozumowanie dotyczy tego świata, a w sztuce da się przekroczyć. I jednocześnie w sztuce można żyć ponad podziałami chrześcijaństwa i, tu cytuję, równocześnie być w tym niesłychanie uczciwym. Był uczciwy w tym, co robił. Kiedy miał około 80 lat, wykonał ostatni rysunek i odłożył ołówek. Czytamy w książce. Tak samo w sensie intelektualnym. Miał poczucie, że już się wyczerpał. Wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem, stwierdził w jednym z ostatnich wywiadów. I właśnie ostatnie kilkadziesiąt stron książki są inkrustowane różnymi obrazkami z życia mistrza, któremu ksiądz Waprowski towarzyszył. Oto niektóre. Louvre. Nagle w sali pojawia się piękna murzynka. Jerzy przygląda się jej dłuższą chwilę i mówi: wiecie, ona jest najwspanialszym dziełem sztuki w tym muzeum. Po latach powstał słynny jego cykl Czarnych Aniołów. To cytuję z książki. Zapytałem: murzynka z Louvre? Masz dobrego nosa, odpowiedział Nowosielski. Autor książki pisze: pomimo pesymistycznego poglądu na świat, Jerzy był człowiekiem bardzo wesołym. Uwielbiał żarty i anegdoty. Mając znakomitą pamięć, wspominał zabawne sytuacje, których był świadkiem. I o nich właśnie w obrazkach na końcu książki. Inny obrazek. Przestraszona młoda dziennikarka pojawia się w domu Nowosielskich. Pani Zosia zaparza kawę, podaje ciastka. Po momencie odprężenia padło pierwsze pytanie dziennikarki. Panie profesorze, jakby pan określił swoją sztukę? Jako malarstwo, padła odpowiedź. Przerażenie dziennikarki sięgnęło zenitu. Profesor uspokajał i sam podsuwał pytania, po czym udzielał na nie odpowiedzi. Powstał wspaniały wywiad. Koniec cytatu. Osobiście miałem mniej szczęście. Parę razy jeździłem do Jerzego Nowosielskiego do Krakowa, by zrobić z nim wywiad. Było to połowa lat 90. Spotykałam go na uczelni, na plantach w jego domu. Notowałam jego perły myślenia, ale większość odpowiedzi na moje pytanie brzmiała: ależ ja już o tym mówiłem, proszę pani. Wracałam do domu i czytałam wszystko, co Nowosielski napisał i co powiedział w wywiadach. W ten sposób zrobiłam wywiad. Chyba najbardziej pracochłonny w moim życiu. Wysłałam do autoryzacji. Otrzymałam z Krakowa kartkę z pełną akceptacją. Ten wywiad był bardzo wiele razy przedrukowywany w wydaniach książkowych i w przeglądzie też. Wtedy jednak, a był to rok 95, nie wiedziałam, że profesor wówczas 72-letni wchodzi w okres starości, że tamtego roku nie pojechał do Kijowa na otwarcie swojej wystawy, bo nie czuł się na siłach. To z rozdziału pod tytułem Starość. Po roku w liście do Tadeusza Różewicza pisał: jestem coraz mniej obecny w naszej rzeczywistości empirycznej. Rok później stanął, cytuję, w obliczu problemów, o których dawniej nie myślał. Są to problemy starości. Autor książki delikatnie ze zrozumieniem przeprowadza nas przez starość i śmierć. Pani Zofii, 2003 rok, i Jerzego, 2011. Cytuję. W ostatnich miesiącach życia prawie nie mówił. Uśmiechał się. I zyskał niezwykły spokój wewnętrzny, widoczny na jego twarzy. Gdy umierał, dane mu było patrzeć na obrazy, które namalował. Ksiądz Waprocki nieraz w książce formułuje myśl, że Nowosielski był genialnym malarzem i genialnym myślicielem. Cytuję, nie znam nikogo, kto tak dobrze znał teologię i filozofię jak Jerzy Nowosielski, nie mówiąc o historii sztuki i światowej literaturze. Miał niezwykłą pamięć, poza tym był otwarty na innych ludzi i na nowe poglądy w sztuce. Jeśli chodzi o tradycję, to profesor utożsamiał się wyłącznie z prawosławiem. Zawsze podkreślał, że jest prawosławny i całą swoją wiedzę teologiczną czerpie z ortodoksji. Dla niego bardzo ważne było to, co głosił hesychazm, czyli żywe doświadczenie wiary. Nowosielski, zaznacza autor książki, miał odwagę myślenia, a to cecha rzadka, ponieważ naukowcy i myśliciele wolą nie zadzierać i przyjmują pozycje okopane, pewne. Nowosielski, jak każdy genialny człowiek, wyprzedził i przekroczył swoją epokę. I ksiądz Paprocki jest przekonany, że następne pokolenia będą go odbierać jako swojego człowieka. W głębokim swojej treści kazaniu, wygłoszonym podczas pogrzebu Nowosielskiego 26 lutego 2011 roku, a zamieszczonym w tej książce, ksiądz Henryk mówił: wyprzedzał nas, idących w rzeczywistości empirycznej tego świata, i rzucał nam swoje obrazy i swoje myśli, wyprzedzając swoją epokę. To jest los każdego człowieka, którego Bóg obdarzył charyzmatem wielkości geniuszu. Był myślicielem i artystą z tej małej grupy, która maluje i pisze dla przyszłości. Nowosielski nie został jeszcze do końca doceniony. Omawiałam książkę księdza Henryka Paprockiego Między słowem a obrazem, eseje o twórczości Jerzego Nowosielskiego. Książkę wydano w Supraślu w 2024 roku. Liczy ona 280 stron. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.